Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, jak zawsze witam się Elżbieta
i Leszek.
I witamy dzisiaj naszych gości, którzy nas wprowadzą w temat dotyczący dzieci, dziecko w świecie baśni czy chaosu. Gośćmi naszymi jest pani doktor Hanna Karaś, religioznawca, dziennikarz. Witamy Panią.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I także pan Andrzej Wronka, teolog, prezes Stowarzyszenia Effata.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, Dzień Dziecka już jutro. Na ogół już mamy przygotowane jakieś pominki dla naszych najmilszych, ale troszkę refleksji przyda się takiej ogólnej, ku czemu zmierzają producenci i ci, którzy tworzą to, co my w rezultacie tym dzieciom fundujemy, kupujemy, do czego zachęcamy. Dlatego ta refleksja właśnie, jaki jest ten świat baśni? Co to jest właściwie świat baśni, kiedy w tej chwili komputery, czy to już nie jest to, co dawniej? Czy my nie potrzebujemy tego, co zawsze do naszego rozwoju, czy potrzebujemy w tej chwili czegoś innego? Prosimy bardzo, może pani doktor Hanna Karaś na początek.
Właśnie, temat już mi dziecko w świecie baśni czy chaosu. Baśnie już każdy z nas na pewno wielokrotnie słyszał. Jako małe dziecko chętnie słuchaliśmy, jako małe dzieci, kiedy babcia lub mama lub tato wieczorem albo o jakiejś innej porze opowiadali nam baśnie zasłyszane, albo czasem nawet sami produkowali baśnie i wraz z ich głosem zanurzaliśmy się w jakieś cudowne opowieści, wędrowaliśmy po cudownej krainie. I ponieważ okazuje się, że baśnie są czymś więcej niż tylko opowieściami o czardziejskich krainach czy istotach, ale we wszystkich kulturach baśnie wyrastają ze wspólnej gleby ludzkich doświadczeń i każda baśń zazwyczaj i ta, którą żeśmy słuchali, czy te, które mówimy naszym dzieciom, zawierają morał. Choć rozgrywają się baśnie w świecie, można by powiedzieć, pogańskim, to znaczy nie ma tam zazwyczaj te baśnie, które czytamy, znanych nawet bardzo autorów, nie ma tam wprost odniesień do świata wartości chrześcijańskich. Jednak wszystko, co się tam rozgrywa, odwołuje się do prawa naturalnego i na bazie którego też, którego jest takim zwieńczeniem dekalog. A więc prawo nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie kłam. To są wartości, które również obowiązują w świecie baśni. Dlatego książęta stale walczą ze złymi czarownicami, by zbudzić i poślubić śpiącą królewnę. Księżniczki spotykają mówiące ptaki czy zwierzęta. Biedny szewczyk wyrusza, by zabić smoka. Wartościami są więc miłość, wierność, oddanie, pamięć, pomoc w trudnościach. Zło jest, mówiąc najprościej, karane, a dobro nagradzane. Taki jest właściwie morał każdej baśni. I w takie wartości wprowadza nas świat baśni. Baśnie spisywane w Europie w XVIII wieku przez takich znanych bajkopisarzy, chociażby jak Perrault, czy bracia Grimm, czy Hans Andersen, w Polsce Mickiewicz, Krasicki, Kraszewski, Maria Konopnicka, zawierają baśnie również tych autorów wyraźny element przestrogi. Jaś i Małgosia błądzą w ciemnym lesie. Las jest zazwyczaj miejscem, które zapuszczamy się w nieznane, więc mogą tam czyhać niespodzianki. Czerwony kapturek spotyka wilka, więc tutaj jest przestroga o tym, co nas spotyka, kiedy jesteśmy nadmiernie naiwni, łatwowierni. Ale na przykład w innej baśni piękna spotyka bestię i uczy się nie sądzić po pozorach. Bestia jest zamknięta w jakiejś powierzchowności odrażającej, ale okazuje się, że za tą powierzchownością są piękne wartości, szlachetne wartości. I baśnie więc radzą, ostrzegają, zachęcają i uczą. Ulubionym tematem wielu baśni jest prosty człowiek, który przyjmuje wyzwanie i wyrusza do czarodziejskich krain. Dowiaduje się po drodze o własnych, często uśpionych mocach, wspomagany przez tajemniczego, nadprzyrodzonego pomocnika, gdy pod warunkiem, gdy ma czyste serce. Może wtedy na przykład jego głos usłyszeć. I w końcu pokonuje przeszkody, zwycięża jakiegoś nadprzyrodzonego wręcz wroga czasem. Olbrzym, zła czarownica, zły czarodziej, smok czy inny potwór zostaje zabity, zmuszony do posłuszeństwa albo nawet zmieniony w szlachetniejszą istotę niż był początkowo. Klątwa często zostaje zdjęta, skarb zostaje zdobyty, bohater wraca do własnego świata, do tego świata, z którego wyruszył, do czasu, z którego wyruszył, do ludzi, których opuścił, do bliskich, do ludzi podobnych sobie. I przyroda w baśniach często rozkwita. Mało tego, przyroda jest bohaterem wielu baśni. Zwierzęta są bohaterami wielu baśni. Jest to często, koniec odpowiada, że przyroda kwitnie, jest to zapowiedź, taki wzór, archetyp raju, tej rzeczywistości, która została jakby zburzona. Natomiast same duszki, na przykład złe, jeżeli występują w baśniach, zazwyczaj nie są złośliwe, ale zwodnicze i można na nich, nie można na nich do końca polegać. Tak więc nie można ufać ich radom, dopóki nie zmusi się ich do posłuszeństwa dzięki jakiejś sztuczce, zaklęciu, przysiędze lub zostawi na nich pewną pułapkę, która ich troszeczkę zmieni i dzięki temu można sobie zaskarbić ich szacunek. I te baśnie rozgrywają się w krainach ze snu. Ludzie mogą być owadami, zwierzętami, a normalność jest otoczona pewną jakimś czarodziejskim obszarem, który rządzi się innymi prawami. Baśnie więc miały swoją aksjologię, która nigdy nie była względna. Niezbędne było czyste serce, bystry umysł. Taka przestrzeń pełna była znaków, gróźb, zakazów, zasadzek. Niektóre z czarodziejskich bytów w swym jakby wieloświecie były dobrodziejami. W innych baśniach bohaterami z kolei są tyrani, których spotyka zasłużona kara na koniec. Tyran, na przykład egoista, który nie chce dorosnąć, na przykład bajka o Piotrusiu Panu. Albo z kolei księżniczka, która stawia na cały dom na nogi, bo pod materacem ma zianko grochu, a więc rozkapryszona dziewczynka, nieznośna. Wychowawczy aspekt zasadza zasadniczo morał, który jest bardzo mocno zaznaczony na samym końcu. Chociażby takie bajki, które potocznie znamy, takie morały, które weszły w obieg języka potocznego wśród serdecznych przyjaciół. Psy zająca zjadły, albo bajce o rybaku i złotej rybce, kiedy rybak podwany chciwością w końcu został tylko przy korycie swoim opuszczonym, więc chciwość została ukarana. I jeszcze jedna rzecz ważna, którą bym chciała podkreślić, że w bajkach relacje między tym bohaterem na przykład, a zwierzętami czy przedmiotami jest, można powiedzieć, relacja ja-ty, a więc osobowa. W baśniach nawet zwykłe przedmioty nie są przedmiotami, nie są uprzedmiotowione. Przedmioty są nadzwyczajne, na przykład lampa Aladyna, stoliczek, który się sam nakrywa, buty siedmiomilowe, latający dywan. I tutaj jest to też fascynujące. Każdy krąg kulturowy miał swoje baśnie, swój rozbudowany często świat symboli, na przykład no, nawet w samej Polsce, przecież każdy region ma swoje baśnie, czy Klechdy Śląskie, czy opowieści górali, czy jakieś opowieści Mazurów. Z tym, że mówiąc o tym wszystkim, czasami używałam czasu przeszłego, że baśnie były, że to było. Właśnie okazuje się, że baśnie powoli zatracają swój pierwotny charakter, a te baśnie, które dzisiaj nazywamy baśniami, czyli na przykład krąg opowieści fantasy lub science fiction, bo w końcu w te formy baśń się jakby przekształciła, zmieniają swoją aksjologię, zmieniają swoje wartości, przestają wyrażać ludzkie pragnienia, przestają wyrażać nasze marzenia, nasze tęsknoty. Mało tego, nastąpił świat ery epoki Hollywood i ta baśń filmowa zastąpiła tą baśń tradycyjną. Cały krąg baśniowy zaczął ewoluować i ostatecznie można by powiedzieć, że stał się jakby antybaśnią. Baśń, która była początkowo światem uporządkowanym, staje się miejscem chaosu. Następuje pomieszanie najważniejszych symboli, najważniejszych wartości. I tutaj jest ten moment, na który warto zwrócić uwagę. I może nawet sobie spróbować odpowiedzieć, kiedy to nastąpiło. Przecież jeszcze do niedawna, ja sama nawet pamiętam, że świat tradycyjnych wartości był nienaruszony. Więc to się jakby stało na moich oczach, w moim czasie, zupełnie właściwie niedawno, kiedy ten kultura masowa, która do niedawna jeszcze operowała tradycyjnymi pojęciami, tradycyjną aksjologią, może nie odwołującą się wprost do dekalogu, czy do świata cywilizacji chrześcijańskiej, chociaż mieliśmy też i wspaniałych pisarzy, poetów, i artystów, malarzy, i oni odwoływali się wprost. Ale pomijając to, były właśnie wartości w oparciu o prawo naturalne, które też budowało, bardzo mocno scalało naszą kulturę, naszą cywilizację. I myślę, że ten upadek tradycyjnych wartości baśni jest sprawą szalenie bolesną. Właśnie dla kogo najbardziej? Dla naszych dzieci. I tutaj uzupełnijmy w takim razie, jak to wygląda od tej strony, kiedy baśń stała się antybaśnią.
Mówiła pani dr Hanna Karaś, teraz pan Andrzej Wronka.
Tak jak słyszeliśmy, te zmiany zachodzą bardzo szybko. Może będzie okazja powiedzieć o nieprzypadkowości tych zmian, a o pewnej celowości działania. Baśń, bajka kierowała się swoimi pewnymi prawami, więc zwróćmy uwagę, że w klasycznej bajce, tak jak słyszeliśmy, przedmioty, rośliny, zwierzęta, owady miały przypisane pewne cechy ludzkie. Z ich działania, z ich wzajemnych relacji, poczynań, udanych czy nieudanych dla widza, dla słuchacza, dla czytelnika wynikał bardzo konkretny morał. No, odwołajmy się do tej klasyki, współczesnej klasyki, chociażby Pszczółka Maja, prawda, Krecik, Koziołek, Matołek, gdzie bohaterowie mają cechy ludzkie, gdzie jest i powiedzmy i leniuch, gdzie jest i fajtłapa, gdzie jest przedstawiona również osobowość pracowita, wrażliwa na potrzeby innych. I z wzajemnych tych relacji jest przedstawiony świat, z którym dziecko łatwo może się zidentyfikować. Ja nawet bym tu użył takiego słowa, pewien geniusz bajki. Jeżeli weźmiemy na przykład na klasykę polskiej takiej bajki filmowej Bolek i Lolek, pierwsze wersje, jak pamiętamy, były nieme. To były wersje z podkładem muzycznym. I proszę zwrócić uwagę, że dziecko, czy my jako dzieci, wiedzieliśmy, kiedy reagować, kiedy się śmiać, mimo że praktycznie nie padało żadne słowo w tej bajce. Więc był jakiś czytelny przekaz. Dzisiejszy film animowany, który jest podawany dzieciom, komputer, poprzez płyty, poprzez telewizję satelitarną, różne bajki, ale również pewne wersje niefilmowe, chociażby komiks, to tak naprawdę nie jest klasyka bajki, tylko mamy tu do czynienia z normalnym filmem sensacyjnym, kryminalnym, thrillerem w wersji animowanej. I występują typowe sceny, typowe akcje dla tego gatunku filmu. Więc proszę zwrócić uwagę, w bajce mamy kradzież dyskietki, wybuchy, zabójstwa, dochodzenie, pościgi, strzelaniny. Czy też, jeżeli chodzi o gatunek thrillerów, horrorów, występują szkieletory, występują demony. Mało tego, współczesny film czy współczesna kultura przeznaczona dla dzieci w dużej mierze kreuje obraz, że jeżeli już walczysz ze złem, to często to, co klasycznie było nazwane, uznane jako dobro, tu jest przedstawione jako zagrożenie. Więc na przykład bajki pokazują, że trzeba poprzez cwaniactwo czy oszukaństwo przeciwstawiać się rodzicom. Czy też kreują pewne postawy czy bohaterów, którzy na przykład za nic mają sobie szkołę, obowiązkowość, zdobywanie, mozolne zdobywanie wiedzy. I to jest przewartościowanie pojęć. Z drugiej też strony zauważamy, że nawet jeżeli już mamy walczyć ze złem, to środki, jakie są prezentowane, jakie dziecku są przedstawiane, są moralnie naganne, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia, który dla człowieka wierzącego tutaj jest zasadniczy. A więc zdobywasz, osiągasz jakieś sukcesy w sporcie, w nauce, czy pokonujesz zło za pomocą magii. za pomocą czarów. Kreuje się taki podział biała magia, czarna magia, co wyrabia przeświadczenie, że są pewne elementy talizmanów, wróżb, które uchronią mnie przed urokami złymi. Czyli proszę zwrócić uwagę, już nie powierzenie się Bożej opatrzności, nie modlitwa do anioła stróża, nie opieka Matki Bożej, nie twój wysiłek, żeby mieć czyste sumienie wobec Pana Boga, to przyniesie ci niejako zabezpieczenie, nie sakramenty święte, powiedzmy pancerz łaski Bożej, która cię będzie chroniła przed pokusami złego, ale właśnie twoje działanie. Więc tu już mamy bardzo wyraźne elementy tworzenia ideologii w umyśle dziecka. Chciałbym bardzo mocno podkreślić w umyśle dziecka. My we wcześniejszych programach, chociażby w styczniu, mówiliśmy o ideologii New Age, którą się kreuje również wśród wielu osób dorosłych. Natomiast bardzo mocno ją się kreuje u dzieci. Dlaczego jest to niebezpieczne? Bo zwróćmy uwagę, że dziecko nie ma i nie może mieć ukształtowanego jeszcze światopoglądu. Dziecko nie umie rozróżnić często prawdy od fikcji, dobra od zła, od tego, co jest pożyteczne, tego, co jest pożyteczne, od tego, co jest szkodliwe. I teraz tak nieprzygotowanemu dziecku, jeżeli podamy film, komiks, bajkę, czy też można spojrzeć szerzej, pewne produkty masowej popkultury, powiedzmy różne gadżety dołączane do słodyczy, powstają różne chociażby czarodziejskie fankluby osiedlowe, lansuje się przy okazji Harry'ego Pottera sprzedaż latających mioteł, różdżek, więc to się pewien krąg już tworzy, taki kulturowy czy antykulturowy. No więc to dziecko dostaje wzorce postępowania, czy wzorce rozwiązywania problemów, czy wzorce wartościowania głęboko sprzeczne z tym, co przez wieki kształtowało mentalność, no chociażby, choć nie tylko, polskiego społeczeństwa. Dlatego tutaj jest ogromne wyzwanie i ogromne zadanie dla rodziców i dla wychowawców, szczególnie wychowawców klas młodszych czy nauczania przedszkolnego, do tego, by zainteresować się, w co dziecko gra, jakimi instalkami się wymienia, jakimi płytami się wymienia z rówieśnikami, jakie bajki gdzieś tam w pokoju na górze czy w drugim pokoju ogląda. Bardzo rzadko to sprawdzamy, bardzo rzadko poświęcamy na przykład kwadrans czasu, by z dzieckiem to obejrzeć, no bo mamy swoje zajęcia i w sumie najraz może się nawet cieszymy, że mamy tak zwany święty spokój. No niestety ten święty spokój później będzie się, no obym był fałszywym prorokiem, ale przykłady to potwierdzają, często dramatycznie odbijał na relacjach rodzinnych czy na kształtowaniu osobowości dziecka. I nikt rodziców nie zastąpi, ani sąsiad, ani burmistrz. Jeżeli rodziców nie będzie zależało na ich dzieciach, to tak naprawdę, kochani, nikomu obcemu nie będzie zależało, żeby nasze dzieci były dobre, żeby były piękne, żeby były święte. Tu jeszcze może taki jeden aspekt. Zwróćmy uwagę, tak przeanalizujmy sami dla siebie. Prześledźmy ileś współczesnych bajek czy gier komputerowych. Zwróćmy uwagę na dobór kolorów, na kształt twarzy bohaterów, na kształt ich postaci, na rodzaj muzyki, jaka temu towarzyszy, rodzaj pewnej scenografii, symboliki, szczególnie jeśli chodzi o gry komputerowe. Jak często to wprowadza właśnie nie w świat klasycznej baśni, ale w świat chaosu, w świat dysharmonii, świat niepokoju, nerwów, pewnych nawet stanów nerwowych, zaburzeń, lęków młodego człowieka. To jest często twarze demoniczne, szkieletory, kościotrupy uczą brzydoty. I warto by się zastanowić, czy nie jest to jakieś celowe przyswajanie młodej psychiki i przyuczanie, oswajanie z brzydotą, czy oswajanie z tandetą. I to bardzo wyraźnie widać.
I tutaj przy okazji, jak tutaj Pan mówi w tym momencie o tym oswajaniu, to może warto słowo wspomnieć na temat recepcji dziecka, jak ono odbiera. I to już psychologowie zbadali, że jeszcze wcześniej warto wspomnieć też, jeżeli mówimy już o baśni, że w dzisiejszej baśni pośredniczy jakiś medium. Zazwyczaj rzadko, kiedy jest to ojciec czy mama, dobrze, jeżeli tak jest.
Który opowiada, właśnie, biorąc na kolana, przytulając.
Jest to osoba, tak, prawda, tylko tym medium, które przekazuje baśń, jest przedmiot, czyli radio, telewizor, komputer i tak dalej. I teraz dziecko 7-9-letnie przyjmuje treść filmu, który ogląda, jako absolutną prawdę. Utożsamia się kompletnie z przekazem, odtwarza ewentualnie w swoich zabawach, zabawkach, rysunkach, żyje tym później, kreuje go w swojej wyobraźni. Więc to jest bardzo ważny moment. A psychologowie stwierdzili, że dzieci już dwuletnie dzisiaj oglądają telewizję. Dzieci w przedszkolu jeszcze oglądają po 50 godzin tygodniowo telewizji. I właściwie psychologowie mówią, że tylko chyba więcej śpią. Natomiast druga czynność to jest telewizja. Więc tutaj...
Oczywiście proszę, nie tylko w przedszkolu, bo w przedszkolu na ogół się chyba nie ogląda.
Nie ogląda, ale
no, bo te 50 godzin tygodniowo.
Tygodniowo, naturalnie.
W domu.
W domu, właśnie w domu otwierany jest telewizor. Więc pamiętajmy, że im później dziecko zaczyna oglądać, tym lepiej. Nie zasłaniajmy się telewizją. Dalej, dziecko, które ma w wieku nastolatkowia, więc 10-12 lat, to już jest etap, kiedy dziecko zaczyna szukać wzorców dla swojej formującej się osobowości i zaczyna utożsamiać się z bohaterem. Czuje się uczestnikiem wydarzeń, które ogląda, przejmuje je jako swoje, przejmuje jako swoje motywy danego bohatera i postępowanie tego bohatera. Stopniowo wzrasta zdolność do jakiejś oceny, ale ona jest bardzo słaba. Dopiero można powiedzieć, że w wieku od 16 do 18 lat występuje jakaś pełna aktywność odbiorów treści danego filmu. A więc warto o tym pamiętać i tutaj wśród samych znawców, którzy badali wpływ filmu czy telewizji, obrazu na dziecko, to są takie dwie koncepcje, dwie teorie. Jedna mówi, że treści, które są przedstawiane, nie wpływają bezpośrednio na podmiot, który odbiera dany materiał, tylko ewentualnie wywołuje i wzmacnia. A więc jeżeli są w dziecku już jakieś pewne predyspozycje, to one mogą być wzmocnione. Ale z kolei inny autor już w latach 70., nieco później, w 76 roku konkretnie, twierdzi, z kolei Niemiec, że telewizja jednak formuje i kształtuje wyobraźnię wprost. I może być przyczyną ten obraz, który jest oglądany, jeżeli jest bardzo wyrazisty i przekonujący i dostatecznie często powtarzany, to formuje całą osobowość, nawet kosztem treści, które już były wcześniej przyswojone. Także warto o tym pamiętać, że jest to obraz oglądany, ma niesłychane oddziaływanie. Wiedzą o tym chociażby ci, którzy robią reklamy. I nauka na temat reklamy się bardzo rozwija i tutaj psychologia idzie w sukurs z tym osobom, które sprzedają poszczególne produkty. Tak więc warto o tym wszystkim pamiętać.
Prawda, wiemy, że u człowieka, który ma normalnie rozwinięte wszystkie zmysły, no ogromna większość, ponad 80% informacji dociera poprzez wzrok. Oczywiście, no jeżeli ktoś nie ma wzroku, bardziej ma wykształcony słuch, dotyk, ale w tych takich przeciętnej sytuacji jest wzrok. No, dlatego prosta jest zasada, że pół minuty reklam telewizyjnych jest dużo droższe od pół minuty reklam poprzez radio, gdzie nie ma wzroku, prawda? A działamy tylko poprzez słuch. Dlatego też należałoby zwrócić uwagę tutaj szerzej na już bajki, gry komputerowe, bo to jest bardzo popularne, ale również, tak jak wspomniałem, na treści, kształty różnych gadżetów, okładki czasopis, jakie dziecko czyta, treść, zawartość, układ tych czasopis, również treść graficzna, nie tylko jeśli chodzi o tekst. To wszystko kształtuje. Proszę zwrócić uwagę, to się przekracza dużo dalej dzieci, bo my wszyscy żyjemy w tym świecie, a więc kształt billboardów, treści tych billboardów, to co widzimy w kioskach mijając te ulice, więc to wszystko stanowi wyzwanie dla tych, którzy mają dbać o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. No, można zadać pytanie, skąd się bierze podnoszony czy alarmujący głos wielu wychowawców czy nauczycieli o coraz częstszej nadpobudliwości dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Kiedy dziecko wstaje, nerwowo zamyka piórnik, otwiera, wychodzi z ławki i w sumie nie robi tego złośliwie, nie chce dokuczyć, nie jest jakieś opryskliwe przy tym. ono samo nie umie gdzieś usiedzieć, skoncentrować się na jakiejś zabawie. No, to nie bierze się znikąd. To już jest pewien skutek. Warto zastanowić się, gdzie tkwi przyczyna. A może w tym, że dziecko ileś minut, czy w ciągu tygodnia ileś godzin ogląda szybko zmieniające się reklamy, szybko zmieniające się obrazy, wybuchy, uciekające samoloty, statki kosmiczne, pewną szybką wymianę słów. Często nawet w bajkach samo słownictwo verbalis jest, nawet jeżeli nie wulgarny, to często grubiański, nieuczący szacunku do starszych. No kochani, no to, co wszyscy zauważają, praktycznie z kim bym nie rozmawiał, to, co na naszych oczach się dokonało przez kilkanaście, nawet nie kilkadziesiąt ostatnich lat, zmiana stosunku do starszych, autorytetu, rodzica, sąsiada, nauczyciela. Kiedyś, no, też była młodzież, też młodzież chodziła na zabawy i różnie na tych zabawach było, ale po sobocie przychodziła niedziela, przychodził poniedziałek, on w swojej miejscowości starszej osobie się ukłonił. Wstyd było, jeżeli ktoś starszy zwrócił mi uwagę, czy gdzieś mnie widział w nietaktownym zachowaniu, czy robiącego coś niestosownego. Człowiek się bał, żeby to nie doszło do rodziców.
Czy czapki się nie zdjęło, żeby przywitać nauczyciela, bo się nie zauważyło.
Tak, uwaga, jeżeli była w szkole, czy człowiek nawet dostał w szkole, to broń Boże, by to do rodziców nie doszło, to wszystko się jakoś w sposób bardzo szybki przewartościowało.
No więc... I bajki do tego się przyczyniły.
Jednym z elementów, tak.
I może, drodzy Państwo, ponieważ już pokazaliśmy, czym były bajki, czym są w tej chwili bajki, jak one mogą być groźne dla rozwoju dziecka, dla jego przyszłości, również tej przyszłości poza życiem, no bo na ziemi się nie kończy wszystko. Jakieś takie może by Państwo spróbowali sformułować ogólne kryteria doboru treści dla dzieci, a jeżeli te treści są tylko takie, jakie są, no to co z tym fantem zrobić? Oczywiście dobre książki, choćby właśnie to, co w telewizji Trwam było wcześniej, pani Małgorzata Nawrocka.
Tak, są pozytywne rozwiązania. My mamy alternatywy w Polsce, tylko trzeba podjąć pewien wysiłek. Ja celowo używam tu słowa wysiłek, bo dla rodziców, nauczycieli jest to wysiłek dotrzeć do tych treści, to jest raz. I drugi wysiłek, coraz trudniejsze wyzwanie przed pedagogami staje, zainteresować tymi treściami dziecko. My chyba jeszcze nie zdajemy sprawy i chyba za wolno reagujemy. Dokonuje się zmiana percepcji dziecka. Ich pewne rzeczy już nudzą, nie fascynują. Oni nawet pewnych bajek, na których myśmy się wychowali, nie rozumieją. Zmienieni przez te właśnie bajki, czy hollywoodzkie, czy tą świadomość komputerową, czy tą satelitarną. Więc to są konkretne problemy, przed którymi stajemy. No i właśnie, jeżeli rodzic zależy mu na wychowaniu dziecku, czym się powinien kierować, na co zwrócić uwagę, jak nie dać się oszukać.
A więc właśnie, wcześniej na samym początku mówiłam, że świat baśni tradycyjnej łączył się z wartościami, z całym systemem wartości. Dobro, prawda, miłość, prawdomówność, pomoc dla innych. Natomiast tutaj, w tej takiej nowoczesnej baśni w cudzysłowie, nastąpiły zmiana akcentów i to, co było dobrem, teraz wcale nie jest dobrem. To, co było złe w świecie tradycyjnym, teraz uchodzi wręcz jako dobro.
No tak, bo jeżeli się mówi prawdę, no to się przegrywa. Prawda?
Tak.
Jeżeli człowiek usłuży, no to nie zdąży na czas do mety. No i
prawda,
to już jest traktowane już jako przegrana.
I to jako rzeczywistość, która dzisiaj panuje, wymusza pewien system zachowań. I teraz chodzi o to, żeby ta pustka aksjologiczna, pustka wartości, jaka się wytworzyła, nie wchłonęła naszego dziecka. Po pierwsze, dziecko musi te wartości zauważać w naszym domu, w szkole, w naszej rzeczywistości, jaka go otacza. I wtedy będzie odpowiednio jakby nasączać się, wypełniać swoje wnętrze wartościami, które go otaczają, ponieważ jeżeli tych wartości nie ma dookoła, to skąd to dziecko ma je brać właściwie? Więc dlatego rodzice powinni pamiętać, że oni są odpowiedzialni za wychowanie dziecka, że wcale nie są od tego zwolnieni, ponieważ obserwuje się, że rodzice często dobrowolnie jakby rezygnują z tego prawa, mówiąc, że no tak, szkoła, film, rzeczywistość jest taka, jej już właściwie ja też nie ogarniam, jak ja mogę na to dziecko wpływać? Nieprawda. Z dzieckiem obcujemy każdego dnia, mamy dużo czasu dla siebie od rana do wieczora, oglądamy z nim często filmy i właśnie ten moment trzeba też wykorzystywać. Nie zostawać dziecka samego w pokoju przed telewizorem, tylko towarzyszyć mu, nie opuszczać tego dziecka, nie zdradzać go niejako psychicznie, zostawiając samemu sobie, opuszczając go, bo to będzie zwyczajna zdrada. Dlatego, że świat dzisiejszych, tego co media oferują, to można by powiedzieć, że to nie jest piękny las, w którym zanurza się czerwony kapturek, tylko to jest właściwie dżungla. I nie możemy tego dziecka zostawić samego w dżungli.
Ale przecież po to są bajki, po to się włącza telewizor, czy puszcza dziecku kasetę, żeby mieć święty spokój i zrobić te obowiązki w domu, wykonać, które są do wykonania. Wobec tego, co pani proponuje?
Na przykład usiąść i spróbować obejrzeć na początek, nawet jeżeli nie było takiego zwyczaju, to wprowadzić tą nową świecką tradycję, śmieję się oczywiście, ale spróbować, bo też w każdym domu właściwie też panują pewne schematy, stereotypy tego, jak się zachowujemy. Jeżeli one są złe, to możemy zacząć od dzisiaj spróbować je zmieniać. I po pierwsze, dawniej jeszcze pamiętam, jak chodziło się do kina, to pisało, że od ilu lat jest film. Więc jeżeli mamy takie kino domowe, to najpierw sprawdźmy, czy ten film odpowiada kryteriom wiekowym dziecka. Czy na pewno jest na jego czas. Dalej. Czy dziecko, oglądając film, może zrozumieć świat, może zrozumieć innych i nawet zrozumieć siebie samego? I teraz...
Czy ten film pomoże w tym?
Tak. I spróbować porozmawiać na temat tego, co dziecko widzi, co obserwuje, które wartości zauważa, które przyjmuje, a które odrzuca. Jeżeli odrzuca wartości dobre, te, które powinno przyjąć, to spróbować zapytać, a dlaczego to robi? Dlaczego tak uważasz? Niech dziecko wyartykułuje odpowiednio swoje emocje.
To właściwie mówi już pani tutaj o rozmowie po tej bajce, po filmie.
Po, ale można i w czasie. Też można w czasie. Kolejna sprawa. Czy świat, który jest przedstawiany w danym filmie, propaguje ideały, wartości i postawy związane z naszym życiem, z rodziną, ze szkołą, nawet z kościołem? I teraz, jeśli podtrzymuje akceptowane sposoby postępowania, popiera jakieś duchowe wartości, szacunku wobec rodziny, wobec ojczyzny, wobec dobrych obyczajów, wobec pracy, wobec poświęcenia, czy postaw religijnych, to tak, jest to na pewno dobry film. Ale jeżeli gloryfikuje na przykład przestępstwo, przemoc, okrucieństwo, złe obyczaje, chciwość, jakiś zły smak estetyczny, jakieś błędne zasady na przykład sukcesu życiowego, to o czym pan mówi, że właśnie, że jeżeli nie będziesz na czas, jeżeli nie będziesz się rozpychał łokciami, to przegrasz. I teraz, czy film nie podsyca na przykład próżności? Czy nie podsyca braku umiaru? Czy nie podsyca niemoralności? Kolejne pytanie. Czy na przykład film zachęca dziecko do konstruktywnych działań? Ile jest filmów, które właściwie obejrzymy i zauważamy, że ogarnia nas jakaś niechęć, niezadowolenie? Wartościowy film popiera różne zainteresowania i umiejętności. Popiera zdobywanie wiedzy, robienie różnych rzeczy pozytywnych, zachęca do tego, aby być twórczym, pracować samemu i współpracować z innymi. Okazuje się, że filmy, które mają dużą dawkę przemocy, wpływają również na wyobraźnię dziecka. Dziecko, które dużo takich filmów ogląda, przestaje być kreacyjne. To jest bardzo niepożądana rzecz, dlatego że dziecko, kiedy jest jakby nieskażone takimi złymi treściami, z natury samo w sobie jest bardzo twórcze, bardzo kreacyjne. Dziecko zadaje, pamiętamy sami, kiedy dorastało, ktoś zbadał, że 53 pytania dziennie, to jest minimum, jakie zadaje dziecko. Więc dziecko jest chłonne, dziecko jest ciekawe i trzeba na wszystko mu odpowiadać. Kolejny na przykład, jeżeli oglądamy film, zwróćmy uwagę, czy ten film ma odpowiednie walory artystyczne, a więc czy jest ciekawie, pouczająco skonstruowany, czy ma piękną muzykę, czy ma dobre kolory, czy język tego filmu też odpowiada temu, co chcielibyśmy usłyszeć, czy uczy właśnie pięknego wysławiania się, a czy przypadkiem nie razi prymitywizmem, czy nie razi jakąś naiwnością, agresją, wulgaryzmem. No i ostatecznie możemy zapytać się na koniec, czy możemy zgodzić się z wydźwiękiem filmu, jaki ten, z przesłaniem, jaki ten film niesie. I tutaj można zapytać, czy poszerza ten film naszą wiedzę o świecie i człowieku, czy pomaga lepiej żyć, czy pomaga być lepiej poinformowanym, czy uczy pomocy dla innych, czy uczy odpowiedzialności, czy zachęca do postaw moralnych, czy zachęca do postaw religijnych. Zapytajmy się, kiedy taki film oglądaliśmy razem z dzieckiem wspólnie ostatni raz? Jeżeli było to dawno, to pomyślmy, może warto taki film znaleźć. Ja wiem, że to nie będzie łatwo, ale to jednocześnie ten zestaw pytań uświadamia nam, jak bardzo produkcja filmów dla dzieci odeszła od tego, co jest naprawdę pożądane. A proszę zauważyć, że jak właściwie mamy program telewizyjny i ileś tam tych kanałów, programów, to właściwie są kanały, gdzie są tylko same filmy. Ale czy wśród tych filmów jest ten, który chcemy obejrzeć? To się warto nad tym zastanowić. I warto właśnie, polecałabym też Państwu, żeby oglądać telewizję fakultatywnym sposobem, to znaczy wybieramy konkretny film, umawiamy się, że go oglądamy. Albo możemy umówić się na przykład na film do kina wspólnie i też konkretny film obejrzeć. Teraz są czasem filmy takie, że nie sposób uniknąć treści negatywnych. I wtedy, jeżeli nawet ogólny wydźwięk filmu jest dobry, a były treści negatywne, to omówić je po prostu. I w ten sposób niejako zneutralizujemy je.
To znaczy konieczna jest refleksja po jakiejś lekturze, po obejrzeniu bajki czy grze jakiejś telewizyjnej i dziecko nie jest samo z siebie często zdolne, małe dziecko, żeby taką refleksję podjąć. My jako rodzice powinniśmy ten morał, że tak powiem, pomóc mu wyciągnąć.
Podpowiedzieć
i w miarę wzrostu dziecka coraz, że tak powiem, głębiej drążyć te treści, co ten film mnie dał do mojego wzrostu. Tak. Czego mnie nauczył, czego dobrego, a w jaki sposób na przykład mnie mógł skrzywdzić, okaleczyć. Co złego było w nim? Czy ja to widzę i czy ja się od tego zdecydowanie odcinam?
Czyli uczyć analizy dziecku, myślenia, wyciągania wniosków, a nie bezmyślnego odbioru, gdzie ja czasem nawet przysypiam. My tu mówimy o filmach, ale warto zauważyć, że to oglądanie telewizji bardzo często dotyka różnych programów publicystycznych, różnych showów, no jak wiemy, poddanych komercja, więc na niskim poziomie etycznym, moralnym, treściowym. Bardzo często dzieci to oglądają, bo to jest godzina 17, to jest godzina 18. I te programy, czy takie programy, ja to nieraz tak żartobliwie nazywam cuda niewidy, bardziej niewidy jak cuda, jakieś tajemnice, prawda, nie do wiary, archiwa X i tak dalej. Dziecko niesamowicie mocno, to co jest owiane tajemnicą, że to jest taka natura psychiki człowieka, wciąga. Ja jestem pod wrażeniem spotkań z szóstymi klasami, kiedy jeżdżę, kiedy mówię o magii, wróżbach, horoskopach, dotykam pewnych elementów astronomii, odległości planet, gwiazd. Jak te dzieci potem, jeżeli zostawiam ileś czasu na pytania, jakie potrafią bardzo poważnie formować pytania. Owszem, z jednej strony jest to znak, że one, te pytania wynikają z lektury, czy z filmu, jaki obejrzali, czy z programu publicystycznego na temat, czy czarna dziura może tam kogoś połknąć, a z drugiej strony widać, że no to, co tu powiedziało, dziecko ma dużo pytań, chce tych odpowiedzi, tylko teraz pytanie, z jakich źródeł znajdzie te odpowiedzi?
Czy my jako rodzice będziemy przynajmniej starali się tych odpowiedzi poszukać dla niego?
Tak. To jest ogromne zadanie. Mhm.
Dzisiejszy temat: dziecko w świecie baśni czy chaosu. Nasi goście, pani dr Hanna Karaś, pan Andrzej Wronka.
Zapraszamy, drodzy słuchacze, do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy. 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56. Słuchamy Radio Maria.
Pani moja, wszyscy Maria zawsze dziejica.
Teraz
to Krystyna z Gdańska. Ja mam takie pytanie, bo kilkanaście lat temu to były książki wydane w Niemczech na przełomie lat 80. i 90., taka powiedzmy psychologia popularna. Właśnie bardzo podkreślano, to niby były opracowania literackie, dotyczyły tam klasyki już wspomnianej, powiedzmy, braci Grimm, ale bardzo podkreślano w tych książkach, że ważność dzieci powinny okrucieństwo, znaczy może inaczej powiedzieć, jeżeli dzieci przeżyją te okrutne sceny w bajkach, no bo w końcu u braci Grimm też one występują, to będzie to bardzo dobre dla ich rozwoju. I teraz tak się zastanawiam, czy to nie był już taki jakiś zwiastun tego, co się właśnie pojawiło później, w połowie lat 90. i dalej, właśnie to fantasy i inne bajki już zupełnie nowej generacji. Jak Państwo to widzą?
Czyli Pani zdaniem w tych bajkach, nawet tradycyjnych, klasycznych, te elementy, jakie są rodzące niepewność, lęk, mogą być negatywne?
Nie tak. Ja odwrotnie. Mówię o czym innym. Wiadomo, że w bajkach klasycznych mamy zło i dobro, ono występuje tylko w bajkach, ale tutaj jest rozgraniczenie bardzo dokładne. Nawet dla dziecka widać, gdzie to zło się zaczyna, a gdzie kończy. Natomiast spotkałam się z czymś takim, właśnie mówię, na przełomie tam powiedzmy na początku lat 90. w książkach, to były akurat książki niemieckie, dotyczące no powiedzmy takiej tam psychologii stosowanej. Bardzo podkreślano ważność, żeby jakoś nie chronić dzieci przed tym, no powiedzmy,
brutalnością życia,
przemocą. Jeżeli one przepracują to właśnie będzie dla nich dobrze. I teraz tak się zastanawiam, czy to nie było
fałszywe podejście.
Tego, co w tej chwili mamy.
Albo próbą wytłumaczenia, że przemoc jest potrzebna. Debatowanie się przemocą.
Bardzo często właśnie stosuje się taki mechanizm, że przed wprowadzeniem jakiejś ideologii przygotowuje się mentalność społeczeństwa, psychikę poprzez robienie jakichś programów dyskusyjnych, no powiedzmy, czy w tym wypadku, co pani podnosi, czy przemoc w bajkach będzie dobra, czy zła. Są zwolennicy, przeciwnicy i na początku nie mówi się, że będzie dobra, czy że jest konieczna, ale zastanówmy się, zrelatywizujmy problem, zróbmy z niego dyskusyjny. No to dzisiaj widzimy na temat aborcji czy homoseksualizmu. Robi się debaty, dyskusje, zwolennicy, przeciwnicy. Najpierw wykreować u człowieka, że to jest coś relatywnego, nad czym można dyskutować. My to ustalamy, my się zastanawiamy. Być może to był taki element. Natomiast tu można jeszcze zwrócić uwagę, rzeczywiście, tak jak pani mówi, w bajkach występuje przemoc, czy Baba Jaga, czy potwór, nawet w Apokalipsie mamy smoka, prawda? Natomiast ważne jest, w jakim kontekście to wszystko występuje. W jakim kontekście to wszystko występuje. I w tej klasycznej baśni czy bajce przemoc czy pewien element walki występuje w takim kontekście pedagogicznym. Natomiast w dzisiejszych często filmach, bajkach występuje jako przemoc dla przemocy, przemoc, która jest celem, przemoc, która jest środkiem do wszystkiego, czy wręcz gloryfikację pewnej brutalności znajdujemy. Prawda, w Harrym Potterze, kiedy na cmentarzu się kogoś łapie, pełza żmija, magiczne wywary się wrzuca do kotła, odrąbuje sobie rękę człowiek, to wszystko się dzieje w nocy na cmentarzysku. No więc pytanie, czy to jest treść dla dziecka?
I tak puentując od siebie bym powiedziała, że jeżeli chodzi o braci Grimm, to na pewno tam ta przemoc miała swoje uzasadnienie. Chodziło też o to, że jakaś dawka zła istnieje w świecie i dziecko musi o tym wiedzieć, musi je przeżyć. I podczas gdy dzisiejsze postawy, do których wykształca się młodych ludzi, to raczej konsumpcja i zasada przyjemności, ponieważ telewizja właśnie między innymi spełnia nieustanne oglądanie obrazów telewizyjnych, filmowych, spełnia zasadę przyjemności. Właściwie świat ma dostarczać tylko przyjemności. Podczas gdy w tych tradycyjnych baśniach świat jest wielowątkowy i zróżnicowany pod każdym względem i tutaj na pewno, myślę, baśnie Grimma można obronić.
Nie, oczywiście, znaczy ja sama jestem filologiem, tylko teraz właśnie zastanawiam się nad tym, bo akurat psychologii nie studiowałam, ale pamiętam, że było bardzo podkreślane właśnie w tych opracowaniach niemieckich ta konieczność, żeby dzieci, być może się mylę, że czy to nie był już jakiś taki zwiastun, nie był tego, co się w tej chwili...
Ale być może dobrze właśnie. Wiem, że społeczeństwa zachodnie w pewnym momencie zaczęły jakby chorować, mieć pewien niedostatek, deficyt emocji, uczuć. I to może chodziło właśnie o kształcenie w tę stronę i to mogło być bardzo pozytywne.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Wicek z Dolnego Śląska.
Prosimy, panie Wicku.
Może zacznę tak, że najważniejsza jest rodzina, a w rodzinie największym skarbem jest dziecko. A każdy skarb wymaga pielęgnacji i wymaga czasu. Tu z tego, co pani mówiła, no praktycznie każdy film, który ogląda dziecko, również powinniśmy oglądać i my, żeby po prostu móc ocenić i mu albo pozwolić, albo w porę reagować, wyjaśnić to, co niewłaściwe jest w tym filmie. Pamiętam, no to już sporo lat temu, córka ma 18, miała wtedy 3 latka, oglądała taką bajkę Disneya, gdzie na dobranockę, gdzie były tam kotki i pieski. W pewnym momencie pieski pożerały kotki i w tym momencie ona mi się tak rozpłakała, że nie mogłem jej utulić. Chociaż jej powiedziałem, że one się na pewno uratują i rzeczywiście te kotki się uratowały w jakiś tam sposób i wyszły i było wszystko dobrze. Ale samo to przeżycie było dla dziecka, to było akurat na Sylwestra, miałem nawet dzwonić do telewizji, ale dałem już sobie spokój, bo to uważam nie miało sensu. Co w tym momencie chciałbym może zaproponować wszystkim rodzicom, które słuchają, bo to ten czas, który po prostu powinniśmy dziecku poświęcić, mimo wszystko często nam brakuje i rodzice włączają właśnie ten telewizor, wsadzają dziecko przed telewizorem, nie znając, co oglądają. Oglądałem bajki w niedzielę po godzinie, to znaczy po mszy o 7 rano i są to bajki, które bym polecał bez sprawdzania. To jest, nie wiem przez kogo to jest, bo to jest chyba przez Kraków puszczane, ale naprawdę to są bajki, które można oglądać. I jaką mam jeszcze prośbę, jak już dzwoniłem do Radia Maryja, o godzinie 19:30 są w Radiu Maryja bajki dla dzieci. Uważam, że one są za trudne. Niektóre pojęcia to są ponadgimnazjalne. Jest dużo materiału, jest dużo natłoku w tym, bardzo dużo informacji. Natomiast można by było po prostu ograniczyć i opowiedzieć to w sposób bardzo ciekawy i po prostu rodzice nie baliby się, że coś tam jest w tym nie takiego. Po prostu no, taką mam serdeczną prośbę. Na pewno by to wielu rodzicom pomogło i dzieci by z tego skorzystały. To tyle, co chciałbym powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Chwileczkę, Panie Witoldzie, jeszcze pytanko. Pan mówi 19:30 w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam? Bo to są dwie różne rzeczy. O 19:30.
Nie mam telewizji w Radiu Maryja.
W samym radiu, tak?
Kiedyś słuchałem na temat informacji, to znaczy jak powstaje, ale to było w jednej...
Wiadomości dziwne i ciekawe, tak?
Proszę?
Wiadomości dziwne i ciekawe dla dzieci, tak?
Tak. Mhm. Ale to było tak dużo informacji, było jak powstaje chleb, najciekawsze. Tak. Po prostu bardzo dużo informacji było. Natomiast przez samo powstanie chleba to można zrobić takie piękne opowiadanie z zaciekawieniem, żeby dziecko wysłuchało, jak ta roślinka rośnie, jak słonko podgrzewa, jak deszczyk i tak dalej, i jak potem ten chleb się robi, skąd on się bierze, po prostu chodzi o, no myślę, że zostałem
zrozumiany. Sposób przedstawienia, tak.
Sposób przedstawienia, on powinien być ciekawy, a to jest tylko odczytane, tak jak z podręcznika pewna informacja.
Dziękuję za tę uwagę, przekażemy.
No ja przepraszam, że mówię, ale...
Dobrze pana spostrzeżenie jest, tak? Dziękuję bardzo.
Można skomentować króciutko. Pan zwrócił uwagę na pewne filmy. Ja tutaj też chciałabym wspomnieć o tam całym kanale kreskówek, to jest bardzo często oglądany, Cartoon Network i zwłaszcza film często oglądany, na przykład Tom i Jerry. Dzieci to lubią często oglądać. Kotek i Myszka i takie zabawy. I tutaj na ten film troszeczkę bym uczuliła rodziców, ponieważ tam właściwie to jest taka nieustanna fala sadyzmu. Dziecko ogląda przemoc w wykonaniu zwierząt i następuje później stępienie wrażliwości. I tutaj bym ostrzegała to przed tym filmem.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Prosimy.
Ja w takiej sprawie do Państwa dzwonię. Jest taki proces, który nazywa się habituacja. Czy mógłbym prosić o kilka zdań w tej sprawie? Na czym on polega? Ja sądzę, że już w trakcie audycji była o tym mowa, bo to głównie chodzi o to stępienie wrażliwości, ale takie rzut trochę szerszy, prawda, żeby słuchacze może zapoznali się z tym problemem. Tak? Posłucham na antenie również, dobrze?
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Powiada się, że stałe oglądanie scen przemocy w telewizji, czy w jakimś filmach, czy w innego rodzaju środkach, wyrabia pewne przyzwyczajenie. I tu o to chodzi, które z kolei zwiększa dystans psychiczny wobec tego rodzaju scen później już w rzeczywistości. I także powoduje dystans wobec ofiar. W związku z tym następuje pewne, można to nazwać gruboskornością u widza i prowadzi do, no mówiąc inaczej, do znieczulicy społecznej. Cierpienie czy zagrożenie innych przestaje robić na nas jakiekolwiek wrażenie, czy na tym dziecku młodym, czy na jeszcze młodszym. Człowiek w pewnym momencie staje się tylko obserwatorem, nie śpieszy z pomocą i następuje stałe stępienie bodźców, receptorów etycznych u danej osoby. Tutaj warto jeszcze powiedzieć o jednym, że łączące się z tym o pewnym syndromie pragnienia, a więc oglądanie przemocy wyzwala podświadomą chęć obcowania z nią i stosowania jej w życiu. To jest bardzo niebezpieczna tendencja i psychologowie uważają, że jest to taki, nawet niektórzy mówią, że to jest specyficzny, wręcz narkotyczny rodzaj uzależnienia. To może tyle.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Białegostoku. Podjęliście Państwo bardzo ważny temat. Z niezwykle ciekawą uwagą była uwaga Pana Andrzeja o tym, że baśnie przekształciły się w filmy, filmy rodzaju sensacyjnego czy killery. Ja bym tutaj chciała tak jakby uzupełnić jeszcze tą informację i powiedzieć troszeczkę o grach komputerowych, ponieważ owe filmy sensacyjne zostały przekształcone w formy gier komputerowych, jakimi są właśnie filmy interakcyjne. Przy tworzeniu tych gier oczywiście współdziałają znani reżyserzy i aktorzy, i w tych filmach interaktywnych gracz ma nie tylko możliwość grania, ale również ingerencji w samo wydarzenie. Użytkownicy mają swobodę w ogóle w kształtowaniu fabuły, która może wystąpić w kilku wariantach i gracz może wybrać taki wariant, jaki mu najbardziej odpowiada. I tutaj proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli gra dziecko, które nie ma wykształconego systemu wartości, to pytanie, jakie warianty będzie wybierać. Poza tym, gry komputerowe w większości to już zostało zbadane, zawierają elementy agresji. Jest to rzeczywiście agresja taka dosyć, która no może szokować. Ja chociażby myślę tutaj o takiej grze, której tytuł z angielskiego można przetłumaczyć jako otchłań, gdzie agresja polegająca oczywiście na zabijaniu to jedno, ale sama sceneria, o której tutaj zresztą było wspominane, jest, no nie, mnie osobiście szokuje, bo na przykład w grze można na ścianach zauważyć wiszące zmasakrowane ciała ludzkie. Do tych ciał można podejść, obejrzeć je z bliska, ponieważ takie możliwości techniczne w tej chwili komputer daje. można zajrzeć w oczy osobie, którą się pokonało. Można obejrzeć osoby świeżo zabite. Ze ścian spływa krew, słychać jej kapanie. Podobnie słychać jęki mordowanych przeciwników. Na podłodze walają się kawałki ciał. Jest to sceneria naprawdę szokująca. I proszę zobaczyć, że dziecko w takiej scenerii tworzy swoją fabułę gry. I teraz, co z takim dzieckiem się dzieje? Tutaj przed chwilą była mowa o takim zjawisku znieczulania. Właśnie osoby, które badają wpływ obrazów telewizyjnych obrazów przemocy na dzieci, zaczęli badać również wpływ tych obrazów z gier komputerowych. No i oczywiście co się okazuje, że naprawdę następuje zobojętnienie na tak wstrząsające sceny. Dzieci, żeby powiedzmy osiągnąć tą samą zadowolenie czy satysfakcję, muszą oglądać sceny coraz bardziej drastyczne, czyli obojętnieją na jakieś zło. Przy czym tutaj jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Tak jak tutaj pani Hanna zauważyła, w baśniach jest bardzo wyraźnie oddzielone dobro od zła. W grach komputerowych tego typu, o których tutaj mówimy, dobrem jest zwalczenie przeciwnika. I nieważne jest, po której stronie walczymy, ponieważ gracz może wybrać albo przechodzi na stronę dobra, albo utożsamia się z postaciami złymi. Zawsze dobrem będzie zwycięstwo nad tą drugą stroną. Co jest bardzo ważne, że w grach komputerowych dziecko identyfikuje się z bohaterem, a więc wchodzi w pewną rolę. I teraz te role mogą potem przejawiać się w życiu. Tutaj ja może pozwolę sobie zacytować badania przeprowadzone przez panią profesor Marię Braun-Gałkowską. Zresztą te badania zostały ujęte w takiej bardzo ciekawej książce Zabawa w zabijanie, kiedy to okazało się, że chłopcy, pani Maria badała chłopców 12-13-letnich, okazało się, że chłopcy, którzy grają dosyć intensywnie w gry komputerowe, co najmniej 10 godzin w tygodniu, są bardziej agresywni niż ci chłopcy, którzy w takie gry nie grają. Są bardziej napastliwi fizycznie, napastliwi słownie. Charakteryzowali się też większym napięciem emocjonalnym i mniejszym uwrażliwieniem na dobro i zło. To jest tutaj bardzo ważne. Również pani Maria Braun-Gałkowska stwierdziła, że dzieci poświęcające dużo czasu na agresywne gry komputerowe charakteryzują się większą agresywnością, a ich wrażliwość moralna jest dużo niższa. Przy czym, no właśnie, następuje zatarcie granic między dobrem i złem, przez co zmniejsza się wrażliwość moralna i niereagowanie na przejawy dobra i zła. I tutaj jak to komentuje pani Maria Braun-Gałkowska, czy też podsumowuje, że niewrażliwość moralna w połączeniu z podwyższoną agresywnością można to określić jako tendencję do psychopatii, a osobowość o takich cechach jako osobowość aspołeczną. Tak więc jej wyniki badań wykazały wyraźnie, że korzystanie z gier o treściach agresywnych może kształtować w dzieciach tendencje aspołeczne.
Psychopatyczne.
Tak.
Czy to jest naszym celem?
Otóż to. Czy to jest naszym celem? I teraz chcę powiedzieć, że gry komputerowe naprawdę można świetnie wykorzystać. Już w tej chwili pojawiło się przynajmniej kilka gier o charakterze chrześcijańskim, które naprawdę można dzieciom zaproponować. Można też, no nie wiem, tutaj apelować do twórców takich gier, żeby po prostu zaczęli zmieniać charakter. Ja rozumiem, że z tym związane są ogromne pieniądze i lepiej się sprzedają gry agresywne, ale przecież coś z tym wszystkim musimy zrobić.
Dziękuję bardzo pani Janno.
Dziękuję.
Za ten głos.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Państwo, trwa audycja Dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: dziecko w świecie baśni czy chaosu. Nasi goście, pani doktor Hanna Karaś i pan Andrzej Wronka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W sprawie właśnie tych bajek chciałam bardzo pochwalną, dzwoni Marianna ze Śląska. Szczęść Boże. W sprawie tych bajek, mianowicie ogromnie pochwalną audycję była w niedzielę ubiegłą, chyba to była, nie wiem pod jakim tytułem, ponieważ początku nie widziałam, chodziło o super książkę w niedzielę o godzinie 17. To było o Rut ze Starego Testamentu i o Noemi. I ja tą serię oglądam już w KTV, więc z momentem, kiedy tylko dostałam telewizję Trwam, również mogę oglądać austriacką, równorzędną do naszego Radia Maryja audycję, ale w telewizji KTV, i o 16.30 oni nadawają co tydzień, i to w każdy dzień jeden i ten sam odcinek powtarzają, bo tam jest tak dużo treści i dzieciaki to tak lubią oglądać. I pierwszy raz zobaczyłam to w naszej telewizji w niedzielę i myślałam, że w poniedziałek lub wtorek będzie albo powtórka, albo będą nowe odcinki, i ogromnie bym o to prosiła, bo to jest tak, dzieci są uradowane tym. Takiego 3-latka mam wnuka i drugiego 7-latka, więc oni tylko pytają, kiedy znów będą te niemieckie bajki. A niestety w niedzielę ich nie ma, przeważnie w niedzielę gdzieś wyjeżdżają poza miasto, bo mieszkamy w Śródmieściu. No i także bardzo szkoda, że nie można by, żeby chociażby cały tydzień, chociażby do południa raz, po południu jeszcze jeden raz, bo są śliczne obrazki, naprawdę to już nie są takie stwory jakieś nie wiadomo jakie, brzydne, brzydota taka.
Dobrze, tylko przekażemy.
To są naprawdę piękne rzeczy.
Przekażemy.
I naprawdę z tą KTV to mam bardzo dużo radości, ponieważ jest wieczorem o 20 godzinie msza święta, jest wystawienie i już dzwoniłam w tej sprawie, ale niestety nie mogłam się nigdy dodzwonić. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław Krajski z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Witamy Pana.
Ja chciałem tylko kilka słów uzupełnienia do tej wypowiedzi pani Hanny Karaś na temat wpływu telewizji na dzieci. Ja bym zwrócił uwagę na inny aspekt. A mianowicie ten aspekt, który wiąże się z takim przeciwstawieniem rzeczywistość i fikcja, że człowiek normalnie rozwija się w świecie realnym, jego emocje, jego reakcje, jego przeżycia, zapamiętane w pamięci obrazy i zdarzenia wiążą się z realnym życiem, które ma swoją logikę i pewne wydarzenia tam procentowo się pojawiają. Procentowo to znaczy, powiedzmy, śmierć pojawia się w jakimś tam ułamku procentu, agresja czy zbrodnia, czy w ogóle jakieś zło też się pojawia gdzieś tam z rzadka na marginesie. Poza tym to jest realny świat. Realne bodźce wywołujące odpowiednie reakcje. Natomiast telewizja to jest świat nierealny, prawda? To jest fikcja, w którym, w tym świecie fikcji pewne zdarzenia się pojawiają w sposób niewłaściwy dla rzeczywistości, nieproporcjonalny, prawda? Pewnych rzeczy jest za dużo. Widzi się też sytuacje, których normalnie człowiek nie widzi w życiu. Sytuacje, które w życiu się widzi tylko jak się kogoś podgląda, albo nawet są to takie sytuacje, których podejrzeć nie można. No i teraz ten fikcyjny świat, te fikcyjne zdarzenia wywołują pewne emocje i bodziec nie jest naturalny. To trochę przypomina Inków. To ktoś napisał o Inkach, że oni wciąż żyli w narkotycznym transie, bo zażywali narkotyki, bo żyli wtedy w jakimś piękniejszym, bardziej ciekawym, fikcyjnym świecie, takim bardziej kolorowym. I ten świat, z tym światem wiązali jakby siebie, wiązali swoje emocje. Ten świat im dostarczał bodźców i to ich kompletnie zagubiło. I to też grozi dzieciom ze strony telewizji, tym bardziej, że dorośli, którzy kontaktują się z telewizją, znaczy mają większy dystans z jednej strony, a poza tym mają za sobą jakieś przeżyte, realne życie. I na tym realnym życiu budują swoją osobowość, czy swoją pamięć, swoje emocje. Dziecko nie do końca, znaczy nie ma tego dystansu, nie potrafi tego wszystkiego odróżnić. Buduje się na fikcji, buduje swoje emocje na fikcji. I przypomina to też trochę uzależnienie od narkotyków, co widać później u nastolatków, którzy, jak ja widzę w Warszawie, bardzo często nie wyjeżdżają na wakacje, mówią, że nie mają pieniędzy, ale większość czasu poświęcają oglądaniu telewizji czy filmów na wideo. Ta telewizja, te filmy na wideo dostarczają im takich przeżyć, jakich nie dostarcza im realna rzeczywistość, bo gdzieś by pojechali do lasu, to już by się nudzili, prawda? Także to jest jakieś takie szalone niebezpieczeństwo i niezależnie od tego, co w tej telewizji jest podawane, czy to jest miłe, czy przykre, prawdziwe, czy fałszywe, prawda? To nie jest realny świat.
Tak.
Dlatego właśnie tak bardzo cenne są wszelkiego rodzaju filmy, które opowiadają o świecie, w którym żyje dziecko. Ostatnio tak przez przypadek też w telewizji, bodajże Polonii, oglądałam film, który został zrealizowany jeszcze w PRL-u, przedstawiający o drużynie harcerskiej. I zauważyłam, że dzieci, które były w domu, natychmiast usiadły i bardzo chętnie to oglądały, bardziej niż jakiś film science fiction, ponieważ tam widziały siebie i pewne swoje problemy, które czasem przeżywają. Natomiast to, co pan powiedział o tej fikcji, więc i są w Stanach Zjednoczonych, które no, dłużej jakby Amerykanie oglądali telewizję niż my. Te ilości niesamowite kanałów my dopiero mamy od niedawna, oni już wiele lat temu. Więc tam jest całe, są już generacje wychowane na telewizji. Mówi się o generacji X albo o pokoleniu ekranu, tak zwane screen generation, albo jeszcze mówi się o takim pokoleniu slackers, czyli próżniaków, czyli ludzi, którzy potrafią tylko naciskać guziczki od pilota albo ewentualnie joystickiem od komputera poruszać. I to są ludzie, którzy właściwie reagują, nic nie jest w stanie ich zaskoczyć, ponieważ telewizji już wszystko widzieli. Ewentualnie reagują na wszelkiego rodzaju powieści śmiechem, albo są natychmiast znudzeni, nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. I mało tego, są to rzeczywiście osoby, które cechuje duża społeczność. Oni właściwie nie włączają się w życie ani rodziny własnej, ani otoczenia, ani już właściwie kraju. Więc to tak. Dziękujemy bardzo za ten głos.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem zwrócić na taką rzecz uwagę, że cały ten świat kreowany przez telewizję zmierza do tego, żeby ten świat był światem bez Boga. W wciąga on w swoją rzeczywistość i to samo się nie robi. To produkują jacyś konkretni ludzie, którzy mają jakąś konkretną wizję człowieka i chcą w tą wizję wciągać innych ludzi. Ci ludzie robią to nie przypadkiem, nie niechcący produkują takie rzeczy, tylko mają pełną świadomość tego, jakie chcą osiągnąć cele. Ja trochę czytając objawienia, to wiem, kim są ci ludzie, ale nawet zwykły człowiek, który trochę więcej się modli niż tylko jakieś paciorki i różańce, jest w stanie zrozumieć, czym kierują się ci ludzie. I tak czytając Księgę Daniela, to natrafiłem na coś takiego, że mogłoby to pasować do tych konkretnych ludzi. A przy końcu ich panowania, to chodzi o tych złych ludzi, gdy występni do pełną swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu zdolny rozumieć rzeczy tajemne. I to tak można zrozumieć, że to są ludzie, którzy wiedzą, jak manipulować informacjami, jak wciągać, to przed chwilą było o tych uzależnieniach od złych rzeczy, w to, żeby, no powiedzmy, my jako naród wierzący katolicki, żeby nas wprowadzić w jakieś gmatwaninę. I tutaj dalej jest o tym, że obróci się naród święty w niwecz. Czyli w ogóle w Księdze Daniela jest opisane, że cała ziemia będzie pochłonięta przez takie dziwne królestwo, które będzie się starało przekręcić świat na swoją stronę. No i Daniel, jak się nad tym zastanawiał, to tam popadł w niemoc i jakby człowiek tak naprawdę się nad tym głębiej zastanowił, to mógłby się trochę wystraszyć. Ale mamy przecież najświętszy sakrament i tak się zastanawiam, że jakiś jest upadek wiary w tym sensie, że ludzie bardziej wolą oglądać obrazki wymyślane przez innych ludzi, którzy raczej Pana Boga nie znają, a nawet nienawidzą, bo oni w ogóle nie chcą rozmawiać i Go nie przedstawiają. I ja wiem, jak to się dzieje, że zamiast chodzić przed Najświętszy Sakrament i tam spróbować coś zrozumieć.
Ja to jest bardzo ważny moment, jaki Pan tutaj zauważa. Ja nie wiem, Panie Andrzeju, bo na początku ja tak sygnalizowałem. Dobrze, że to właśnie teraz powróciło. Pewnej celowości w działaniach. Tak jak Pan zauważa, no to przybiera rangę pewnego wręcz zorganizowanego królestwa, mówiąc takim językiem biblijnym, wrogiego tym wartościom chrześcijańskim, wartościom, które wychowywały nas czy nasze dzieci. No i tutaj Pan podaje środek zaradczy, który... No warto by było podkreślić, modlitwa i skierowanie oczu w ten świat nadprzyrodzony, ale ten świat objawiony, czyli Jezusa Chrystusa, sakramenty święte i właśnie to, co już było w tym programie, właśnie te współczesne bajki, nie wszystkie, nie mówimy o wszystkich, czy programy, uczą dziecka właśnie bardziej wierzyć magii pogaństwu, że to ich zabezpieczy, niż Chrystusowi, Matce Bożej, czy opiece anioła stróża. I to jest, myślę, też ważny sygnał dla rodziców. Czy dziecko widzi na przykład, prosta rzecz, rodziców klękających wieczorem do pacierza, prawda? Pytań można by stawiać i dobrze by sobie postawić więcej.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta.
Szczęść Boże, witam.
Ja do audycji.
Tak, prosimy, jest Pani na antenie.
Chciałam w całej rozciągłości poprzeć tego Pana, który wspominał o bajkach dla dzieci. To znaczy wiadomości dziwne i ciekawe. Ja to często, jestem już starszą osobą, słucham często i właśnie zawsze zastanawiałam się, że jest taki duża ilość podanych wiadomości. Człowiek starszy nie jest w stanie tego wchłonąć, że tak powiem. A cóż dopiero dziecko? Dlatego wielka prośba, niech będzie jeden temat podany tak przestępnie dla dzieci, bo z tego po prostu nie ma żadnych korzyści z tego, co jest podawane w takim tempie i kilka tematów równocześnie, jeden po drugim.
Dziękujemy Pani.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Drodzy Państwo, po chwili muzyki podamy kilka ogłoszeń.
Kiedy nie wiesz co i jak, kiedy mam i złudny blask, trzeba oczy zamknąć i runąć tam, gdzie światło lśni. Jest w ogrodzie blisko stąd taki czarodziejski ląd, gdzie znów możesz dzieckiem być, w kwiecie się schować, za tęczą skryć. Kochajmy bajek, cudowny świat, jak calineczka kochała kwiat, czy wiatr. Stalineczką za pan brat. Na dnie kwiatów marzeń moc, choćby i grudniowa noc. Każdy marzy do lat stu, póki chce bywać w ogrodach snu. Kochajmy bajek, cudowny świat, jak calineczka kochała kwiat. Jakie śpiewały w gałęziach drzew, gdy calineczki słyszały śpiew. Bajkowe chwile powrócą wnet, nawet gdy smutek czarny. Bajek, cudowny świat. Każdy własny ogród ma, tajemniczy ogród swój, gdzie wesoły wiatr mu gra. Zaczarowała nas, bajkę w dziobie przyniósł ptak, oddał na zawsze, zatrzymał czas. Kochajmy bajek, cudowny świat, jak calineczka kochała kwiat. Jak śpiewały w gałęziach drzew, gdy calineczki słyszały śpiew. Bajkowe chwile powrócą. Czarny jak krew, duża jak ropuch na dłoni siadł. Kochajmy bajek, cudowny świat. Kochajmy bajek, cudowny świat. Takie śpiewały gałęzia drzew,
gdy calineczki słyszały śmiech.
Bajkowe chwile pomrucą wnet,
nawet gdy smutek czarny.
Drodzy Państwo, wracamy do rzeczywistości i pragnę zaprosić, zachęcić do uczestniczenia w rekolekcjach spotkania małżeńskie. Można z nich skorzystać w czerwcu od 10 do 12 czerwca w Krakowie, w Lublinie i w Toruniu. A więc w Krakowie to są rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. I zgłoszenia można kierować do państwa Choczewskich, telefon 012 kierunkowy do Krakowa i dalej 413 86 20. Powtarzam, 413 86 20. W Lublinie zgłoszenia przyjmują państwo Wróblewscy, kierunek 081 i dalej 884 57 11. 884 57 11. W Toruniu państwo Mazurkowie przyjmują zgłoszenia 056 kierunkowy, dalej 654 34 00. 654 34 00. Natomiast już ostatnie w tym, można powiedzieć,
roku
sezonie,
szkolnym.
Roku szkolnym, tak. A więc od 17 do 19 czerwca w Warszawie. Państwo Stańczykowie przyjmują zgłoszenia kierunek 022 i 643 96 70. 643 96 70.
Nasze kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 7 czerwca. Ksiądz Józef Walusiak będzie mówił na temat, jak rozpoznawać, że dziecko wchodzi w uzależnienie. 14 czerwca ksiądz dr Romuald Jaworski, temat sens odkrywania i przekazywania historii rodziny. Dzisiaj mówimy o dziecku w świecie baśni czy chaosu. Jak chcemy nasze dziecko wychować, jak chcemy nauczyć je dokonywania prawidłowych wyborów, by mogło w dorosłym życiu wybierać dobro. I by chciało dążyć do nieba, byśmy wypełnili nasze zadanie rodzicielskie. Odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Beata. Ja dzwonię z Warszawy.
Witamy Pani Beato.
Ja przysłuchuję się dzisiejszej audycji i myślę, że jako matka dwójki dzieci oraz jako pedagog mogę podzielić się swoim doświadczeniem. W związku z tym, że pracuję z dziećmi, to mam tę możliwość obserwowania dziecięcych zachowań, dziecięcych zainteresowań. I mówię tutaj głównie teraz o dzieciach szkolnych, że zauważam, iż bardzo zmienia się mentalność dzieci. I na pewno nie bez znaczenia jest tutaj wpływ gier, bajek telewizyjnych oraz zabawek. Mam tutaj na myśli zabawki jako przedstawiciele, przedstawiające bohaterów, na przykład Batman, czy jakieś inne stwory, pokemony, różnego rodzaju, że tak powiem, gadżety, które są w chipsach, w różnych chrupkach, które dzieci jedzą. Dzieci się wymieniają tymi zabawkami i śmiem twierdzić, że dzieci wręcz fascynuje ta brzydota, która jest w tych bajkach, na różnych właśnie naklejkach, czy kapslach, które dzieci znajdują w tychże smakołykach. Właściwie są to główne zainteresowania, można powiedzieć. Bardzo mało dzieci interesuje się klasyką, jak tu wcześniej wspomniał pan Andrzej Wronka. I niestety zainteresowania te przekładają się na zachowanie dzieci. Dzieci naśladują bohaterów, na przykład walczą między sobą na moce, albo wybierają sobie, kto ile ma żyć, że ja mam jedno życie, ty masz dwa albo więcej. Dziewczynki, co też mnie bardzo niepokoi, bawią się w superagentki i tak dalej, można by powielać te przykłady. Są też również zachowania agresywne, jak kopanie przeciwnika, czy popychanie, w czym dzieci nie widzą po prostu żadnego zła. Jak tutaj wspomniał wcześniej pan Andrzej Wronka na początku audycji o klasyce bajek, tak naprawdę z tego, co obserwuję, z tego, co widzę, klasyka nie interesuje dzieci. Ja mam na myśli dzieci 6-letnie, bo takimi się opiekuję. Jest to klasa zerowa i naprawdę te dzieci w małym stopniu są zainteresowane klasyką. Może dziewczynki. Natomiast, przepraszam, chłopcy głównie zajmują się właśnie tymi zabawkami. To są ich główne zainteresowania. Jest to, uważam, bardzo niepokojące, może nawet bardzo niebezpieczne. Ma to również wpływ na zachowanie się dzieci. Mówię tutaj, mam na myśli nadpobudliwość, o której też również pan Andrzej wspominał. Również o słownictwo, to również podzielam takie spostrzeżenie pana Andrzeja. Myślę, że ten szacunek do nauczyciela też ma tutaj wielkie znaczenie i dzieci tak naprawdę okazują minimum szacunku do nauczyciela, do rodzica. Co więcej, te bajki, te wszystkie gry, wszystkie te zabawki oddziaływują naprawdę bardzo silnie na sferę emocjonalną dziecka. Stąd te agresywne zachowania, stąd ta nadpobudliwość i te inne rzeczy. I jako mama, cóż, mogę powiedzieć, że warto przeglądać to, czym interesuje się nasze dziecko. Ja to robię. Warto podsuwać dzieciom różne ciekawe książki. Warto chodzić z dzieckiem do teatru, do kina i tak dalej, i tak dalej. No i też nie jest na pewno tak, że ustrzeżemy to dziecko od wszystkiego. Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma takiej możliwości. Dlatego ja uważam, że bycie dzieckiem i głównie rozmowa jest chyba największą wartością, jaką możemy dziecku dać. Nie można ustrzec dlatego, ponieważ na przykład moje dziecko ostatnio poszło z klasą do kina na film Nie ma mocni. I było ono tak naprawdę bardzo zafascynowane tym filmem i musiałam dużo pracy włożyć, żeby, no, że tak powiem, wyprostować to skrzywione myślenie po tym filmie mojego dziecka. Także Wysuwam wniosek taki z tego wszystkiego, z tych moich obserwacji i z tego, co się dzieje w szkole i co się dzieje z dziećmi, że naprawdę, jeżeli nie zaczniemy dzieci interesować pięknym, nie zaczniemy dzieci interesować dobrem, to wychowanie idzie naprawdę w bardzo złym kierunku. No i obawiam się, że jeżeli naprawdę nic się z tym nie zrobi, nie zacznie się działać, naprawdę działać, to będzie naprawdę, będzie źle. Także to jest taka moja uwaga, takie moje spostrzeżenia. Bardzo się cieszę, że jest audycja na ten temat, tym bardziej, że jest ona przed świętem dziecka. Także myślę, że rodzice, którzy słuchają, przemyślą sobie i naprawdę bardzo cenne i bardzo ważne informacje tutaj usłyszałam. To tyle. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Szczęść Boże, Pani Beato, z Panem Bogiem.
To myślę bardzo też ważne zadanie, bo mówimy o rodzicach, ale też warto zwrócić uwagę na nauczycieli, pedagogów, tych właśnie młodszych klas. Proszę zwrócić uwagę, oni też są przecież nauczycielami, w większości katolikami. Jak ważna jest świadomość, wrażliwość, na jaki film dzieci pójdą z mojej klasy, jako kiedy jestem wychowawcą. Jaką gazetkę zobaczą w mojej szkole. No tu chociażby przykład okresu październik, listopad, gdzie w mnóstwo szkołach, nawet podstawowych czy gimnazjach, są gazetki, powiedzmy, Halloween. Są powycinane, tak jak widziałam w niektórych gimnazjach, sceny z różnych filmów, a więc krzyk, horrorów po prostu. Maski. To często robi młodzież czy dzieci, ale pod kierunkiem nauczyciela. I tu jest ogromne zadanie pedagoga. Nie tyle zabraniać, co ukierunkowywać, tłumaczyć, podsuwać te filmy, czy te wyjścia, czy od dyrekcji bardzo dużo zależy, które będą uczyły tych dobrych wzorców, które będą wychowywały do ideału i do szacunku dla innych.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Tomek z Podlaskiego.
Prosimy, Panie Tomasz.
Chciałbym się podzielić takimi moimi spostrzeżeniami związanymi z obserwacją synka, który ma 4,5 roku i ogląda dobranocki. Otóż udało się nam z żoną tak ustawić się, gdyby dziecko wytłumaczyć, żeby samo potrafiło dokonać również słusznego wyboru w oglądaniu bajek. Otóż gdy bajka była taka dość brutalna i widzieliśmy, że dziecko się boi, wytłumaczyliśmy tak spokojnie, że widzisz, to jest bajka, która no nie jest najlepsza akurat dla ciebie, bo się boisz. I jak nie chcesz, to nie musisz oglądać tej bajki. I rzeczywiście synek powiedział, że nie chce oglądać tej bajki i wyłączył telewizor. I później w ten dzień, kiedy ta bajka po prostu idzie i sam jak gdyby już stwierdza, że nie chce tej bajki oglądać, że lepiej mamo pójść z kasety, jakąś bajkę, którą po prostu lubi oglądać. Nawet dzieci w wieku 3-4 lat potrafią jedną bajkę dobrą oglądać dziesiątki razy.
Jasne.
Jeszcze może tak na zakończenie też takie moje pewne wrażenia w telewizji też oglądałem, to było chyba w Śmiechu Warte, taka scenka, dziecko ogląda, coś ogląda, kamera nie pokazuje, co ogląda. I bardzo przeżywa. Skacze, chowa się za krzesło, wstaje, podskakuje, zakrywa oczy, gryzie palce. No myślę sobie, co ono tak może tam oglądać, tak bardzo, bardzo, bardzo przeżywając. I później kamera pokazuje, co dziecko oglądało. No tu się okazuje, że marchewkę, burak, cebulę jako w formie teatrzyku, więc po prostu jak dzieci mocno przeżywają pewne obrazy. Może to tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Więc tak bym skomentowała tę ostatnią fragment pana wypowiedzi o tym najprostszych przedmiotach, które dziecko z taką radością obserwowało. Więc tutaj wielu twórców filmów, często brutalnych, mówi, że przemoc istnieje w ich programach, ponieważ przyciąga młodych telewidzów. Podczas gdy jednak z badań wynika również taki wniosek bardzo ważny, który jest stale ignorowany przez twórców telewizyjnych, że gdyby dzieci oglądały ciekawe audycje, filmy, seriale bez scen przemocy, tylko z takimi scenami, które nie zawierają zbędnego okrucieństwa, a służą przekonaniu, że musisz zwyciężyć sprawiedliwość, czyli zło zostaje ukarane, to oglądalność wcale by się nie zmniejszyła. Więc tutaj powiedziałabym tak, że to zdanie też kieruje do ludzi, którzy tworzą dla dzieci, żeby nie dali w sobie wmówić to, że przemoc musi być, okrucieństwo musi być, ponieważ tego chcą oglądać i dorośli, i widzowie. To jest nieprawdą.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Państwu prowadzącym audycję, jak również gościom, ekspertom w temacie. Ja pragnę
kogo
się...
witamy?
Alicja dzwoni z Poznania. Pragnę się włączyć w dyskusję, w tą część bardziej nie analizującą wszelkie szkodliwe konsekwencje dla naszych dzieci, kiedy oglądają zły materiał, czy filmowy, czy czytają złą książkę, a bardziej może tylko zwrócić uwagę na tą, jak bardzo istotna, niezbędna jest taka bardzo proaktywna postawa rodziców w tym zakresie. Rozumiem, że na antenie wypowiadało się wielu rodziców młodych, może z mniejszym doświadczeniem i z dziećmi młodszymi. Ja już należę do rodziców no, bardziej takich doświadczonych, zaawansowanych, ale sprawa mediów no, przewijała się w naszym domu rodzinnym, tak jak no, w każdym innym. Mam poza tym długoletnie już doświadczenie emigracyjne, gdzie na zachodzie dzieci z tą, powiedzmy, czy techniką komputerową, czy materiałem telewizyjnym bardzo zmyślnie spreparowanym miały do czynienia no już dawno, dawno temu. W każdym razie myślę, że oczywiście poza formacją duchową, która tą chrześcijańską, którą jest bardzo trudno tworzyć przy takim współzawodniczeniu z mediami, które atakują tą duchowość chrześcijańską w dzieciach, no oczywiście również i w dorosłych. Ta formacja jest już zadaniem sama w sobie bardzo trudnym. Dlatego ten wspólny czas w rodzinie, dyskusje, oczywiście modlitwa, wszystko to jest tym fundamentem. I to już wymaga ogromnego wysiłku i czasu. A jeśli chodzi o jakieś bardziej takie nacelowane działanie w stosunku do mediów, to wydaje się, że po prostu po pierwsze rodzice muszą w dzisiejszych czasach dużo wiedzieć na temat mediów i tak się zastanawiam, czy nawet na proponowanych przez Państwa spotkaniach małżeńskich ten temat mediów w ogóle wkracza na te spotkania. Wyobrażam sobie, że jeśli ten temat jest pomijany we wczesnej formacji rodziców młodszych, zresztą na każdym etapie, to już jest to w jakimś sensie zgubiona szansa. Druga sprawa, która mnie niepokoi od paru lat, bo jestem zmuszona korzystać okresowo z tych kawiarni internetowych tutaj w miastach w Polsce i wydaje mi się, że to, co się dzieje w tej chwili w kawiarniach internetowych wymaga naprawdę jakiejś regulacji prawnej. Bardzo często muszę korzystać z internetu i wchodzę do kawiarni internetowej w bardzo specyficznych celach. Mam zwykle mało na to czasu. Muszę w tym czasie po prostu pewne sprawy, czy wysłać swoją korespondencję, czy ją odczytać, czy jeszcze coś tam znaleźć. i w tym czasie przeważnie wszystkie komputery są zajęte przez młodzież. Taka średnia wieku, wydaje mi się, że to są przeważnie chłopcy, korzystają z internetu. Często również w godzinach szkolnych, a na pewno w takich godzinach wczesnych po szkole. Język, który jest używany wśród tych dzieci grających w niesamowite gry komputerowe, jest tak wulgarny, że często w ogóle trudno się skupić na zrobieniu jakiejś konkretnej pracy przy komputerze w takim towarzystwie. Wydaje się, że właściciele czy ludzie prowadzący kawiarnie internetowe, ich w zasadzie nie obowiązuje większy tutaj regulamin w tym zakresie. Te dzieci naprawdę mogą grać w co tylko chcą. Słownictwo jest, no, używane jest skandaliczne. Nie wiem, czy są jakiekolwiek regulacje prawne, ile takie dziecko może przed tym komputerem siedzieć. No, w każdym razie ja interweniowałam w wielu przypadkach, rozmawiając z osobą prowadzącą taką kawiarnię i one, no to naprawdę wyłącznie od dobrej woli takiej osoby zależy, a poza tym ona naprawdę niewiele potrafi wpłynąć na konkretnego użytkownika komputera. Także wydaje się, że tutaj jest zadanie dla rodziców, by doprowadzić do jakiejś naprawdę zdrowej regulacji prawnej używania kawiarni internetowych. Tam użytkowanie internetu w tym najgorszym sensie ma pełne pole do popisu. Nie wiem, czy Państwo akurat do tej pory na to zwrócili uwagę. I może już taka ostatnia uwaga. Korzystając z doświadczenia zachodniego, zauważyłam, że tam w szkołach jest trend od już dość dawna uczenie dzieci mediów, włączanie się w ich tworzenie. Z tym, że no, nie wygląda to tak różowo, ponieważ ta podstawa, formacja dzieci jest często bardzo liberalna. Tym niemniej ta aktywne podejście do tworzenia mediów w sumie dość nam się podobało, ponieważ dzieci są uczone, analizują, jak program jest robiony, jak technicznie jest robiony i wizualnie. I tutaj wydaje się, że być może jest to drogie, tym niemniej włączenie przedmiotów medialnych w dość wczesnym etapie w szkole, ale też jeśli to nie będzie prowadzone, no, umiejętnie i z ogromną ostrożnością formacyjną, to też wyniki mogą być wręcz odwrotne. Tym niemniej...
No tak, bez moralności po prostu będą odwrotne.
Będą odwrotne, ale wydaje się, że zajęcie dziećmi, jakoś przybliżenie sprawy mediów, jak robi się film, chociażby na kamerze wideo, czy zainteresowanie dziecka fotografią, ale na wczesnym etapie, uprzedzanie, zanim to dziecko już da się ponieść mediom złym, żeby ono miało pewne wyczucie, pewien już taki dystans, albo wręcz nawet taki aktywny stosunek do mediów. Trudno tutaj, żeby dziecko, czy nawet ta młodzież potrafiła w pełni oceniać zawsze zawartość, bo ciągle jest
na etapie. No nie potrafi.
Nawet
dorosły często nie potrafi, także nie dziwmy się dzieciom, że nie potrafią.
To znaczy, ja tu nie próbuję ocenić. Się dziwić, tylko próbuję włączyć ten element, że uczenie dzieci mediów na takim etapie rozwojowym, na jakim to jest oczywiście adekwatne, daje dużo potem dobrych wyników, bo ja takie rezultaty już widziałam wśród dzieci, które na przykład miały za zadanie stworzyć własne takie wiadomości czy dziennik, jak one by to zaprezentowały. I wtedy ten krytyczny stosunek do treści przedstawianych już jest jak gdyby zaadresowany na wcześniejszym etapie.
Dziękujemy bardzo Pani za tę wypowiedź.
Ja również dziękuję serdecznie za całą audycję. Tutaj troski jest ogrom ze strony wszystkich na pewno słuchaczy i tych wypowiadających się na antenie, bo temat jest niezwykle ważny.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie za audycję. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem. Dobra.
Tu jest bardzo ważny, Pani Alicjo, zauważyła Pani aspekt. Otóż nie unikniemy od rzeczywistości i my nawet w tej audycji nie próbujemy uciekać od rzeczywistości. Telewizor jest, internet jest, media są, komiksy są i one będą, czy nam się to podoba, czy nie podoba. I właśnie to, co Radio Maryja tutaj w bardzo mocno podkreśla, szczególnie w ostatnim czasie, to chyba można tak podsumować pani wypowiedź, no pora wstać, pora się ruszyć i iść w apostolat mediów. Więc również angażować dzieci, które na przykład nakręcają teledysk, widzą z drugiej strony, a jednocześnie uczyć myślenia.
Więc przede wszystkim jakiś fundament moralny musi mieć dziecko, żeby wiedzieć, co i w jaki sposób zobrazować, bo może zobrazować ramy. Ćwiartowanie kota.
Musi mieć
również
granice.
Wspaniale zrobić medialnie ćwiartowanie kota. I co z tego?
Ale warto jeszcze nawiązać do początku pani wypowiedzi, kiedy pani powiedziała właśnie o tym regulowaniu korzystania z internetu. Oczywiście w tej cywilizacji liberalnej to wydawałoby się to pani postulat niemożliwy, ale myślę, że naprawdę warto nad tym się zastanowić. Ci, którzy pracują nad mediami, którzy mało tego mają możliwość zgłaszania projektów różnych do Sejmu, żeby komisja odpowiednia też zatroszczyła się nad tym problemem, bo to, o czym pani mówi, naprawdę jest, ja doceniam ten temat, ponieważ też podzielam pani opinię, też sama nieraz byłam świadkiem właśnie takich korzystania z internetu w sposób zupełnie niecywilizowany wręcz. To jest także dziękuję bardzo za ten głos i warto o tym, będziemy też myśleć o tym.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witam?
Ja mam na imię Jan i dzwonię z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Prosimy bardzo.
Witam Państwa w studiu i wszystkich rodziców. I w nawiązaniu do tej ostatniej rozmowy, czy może tego postulatu, w końcu trudno od młodzieży wymagać jakiegoś kręgosłupa moralnego czy formacji, jeśli tejże nie ma w rodzicach. Bo przede wszystkim to my jako rodzice kreujemy te dzieci, wychowujemy je. Ten fundament moralny wszczepiamy i od nas to wszystko zależy. A więc jeśli my nie będziemy takim ogniwem czy takim sitem, przez co wszystko będziemy przesiewać, czy to daną lekturę, czy dane wydarzenie w teatrze, czy dany program w telewizji, czy w kinie, no to jakże nasze dzieci, bądź te małe, czy te nawet kilkunastu już letnie, będą mogły wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ja wypowiadam się tak z punktu widzenia dość takiego, powiedziałbym, wewnętrznego, ponieważ jestem absolwentem szkoły filmowej, jestem z zawodu aktorem i wiem od środka, co się dzieje między innymi w teatrach, jak i również bacznie śledzę to, co dzieje się w kinie. Więc ludzie, którzy w tej chwili zaczynają produkcję w teatrach, są po prostu, mówię tutaj o reżyserach, są bez kręgosłupa moralnego, krótko mówiąc. I to, co oni tworzą, sądząc, i oni sądzą, że są świetni, że po prostu robią doskonałe rzeczy dla dzieci, że te dzieci fantastycznie się bawią, no to, powiem tak brutalnie, wzywa czasami o pomstę do nieba.
Tak.
Ja chciałem jeszcze...
Króciuteńko, panie Janie, dlatego, tak, że nam się kończy czas.
Zgadza się. Chciałbym tutaj zaapelować do nas, do rodziców, że to dobro dziecka jest w naszych rękach. To znaczy, jeśli wiemy, że przedstawienie dane, czy dany film, tak jak na przykład Harry Potter, jest bez ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę my prawnie nie możemy nic zrobić, ponieważ rodzic w dobrej wierze, ktoś mu powiedział, aha, dobrze, jest taki film, warto pójść. My nic nie możemy zrobić, bo on jest bez ograniczeń wiekowych i dziecko 6-letnie ciągnięte jest na taki film i doznaje pewnego szoku, bo to, co widziałem, te 3 części, to się po prostu nie nadaje. Ja apelowałem do Rzecznika Praw Dziecka w kwestii właśnie tego filmu, który jest bez ograniczeń wiekowych i warto byłoby go obstawić, powiedzmy, od 12 roku życia, bez żadnej reakcji. rzecznik praw dziecka w ogóle jakby się tym nie zainteresował. I myślę, my powinniśmy apelować do dyrektorów teatrów, proszę pana, proszę zdjąć to przedstawienie, jest niedobre. Do telewizji, proszę takiego programu nie emitować. Do rzecznika praw dziecka, jeden, drugi, trzeci rodzic, czwarta rodzina. I ten apostolat, tak jak to państwo powiedzieli, powinien być w nas i od nas brać początek, bo do kogo, przepraszam, my mamy się zwracać, czy mówić na przykład, że powinniśmy to zrobić, taką ustawę, coś takiego, to jest próżnie. Musimy do tych ludzi, konkretnie my, podpisać się i apelować i wtedy dotrzeć. Jest szansa dotrzeć. Wtedy jest szansa, żeby to zmienić, bo inaczej oni nas będą zmieniać, bo to są po prostu konkretne sprawy, tak jak jeden z rozmówców mówił, że to jest system. Ci ludzie specjalnie wpajają w nas, w nasze dzieci, specjalne treści.
Tak. Dziękujemy pani Janie za ten głos bardzo ważny i istotny, żeby nie spać, bo
Tak.
Bo od nas to zależy.
Pytać innych.
Same dzieci tego nie zrobią.
Tak, pytać. Warto na ten film pójść, nie warto, nie idę. Tak. Pytać o książkę, o teatr, o to, o tamto.
Szukać alternatyw.
Tak.
Dziękujemy pani Janie, z Panem Bogiem.
I zachęcam do czytania dobrych bajek.
No na pewno.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Tak,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Drodzy państwo, jeszcze minutka.
Więc myślę, że wniosek jest taki, że warto szukać tego, co jest dobre, tego, co jest piękne, co jest święte w bajkach, w grach, w zabawach, a przede wszystkim rozmawiać z dzieckiem, przebywać, interesować się tym, czym ono się interesuje i to, żeby dziecko widziało nas, rodziców modlących się, rodziców praktykujących, wierzących, bo to też bardzo mocno wychowuje i oddziaływuje.
A więc na koniec, drodzy rodzice, nie zostawiajcie dzieci samych. Nie dajcie sobie wmówić, że od wychowywania dzieci są inne instytucje i inne jakieś specjalne media, czy eksperci. Jakieś ośrodki, eksperci, tak. Macie prawo pełne do wychowywania własnego dziecka i nie rezygnujcie dobrowolnie z tego prawa.
Drodzy państwo, dziękujemy bardzo za współtworzenie tej audycji. Pamiętajmy o tym, bo jutro już Dzień Dziecka, zresztą o dzieci dbamy nie tylko w Dzień Dziecka, że mamy nie tylko dostarczyć dziecku pożywienia, ubrania, wykształcenia, rozrywki godziwej, ale pomóc jemu wybrać w przyszłości niebo, kiedy już ono właściwie samo będzie decydowało o swojej drodze życiowej. Wobec tego dostarczyć mu takiego przygotowania, by ono miało szansę do tego nieba trafić, bo przecież to jest naszym celem. Życie wieczne z Bogiem, a nie tylko tyle, żeby się ubawić i uśmiać tutaj na ziemi. Dziękuję bardzo naszym gościom, którzy pomogli nam tutaj te sprawy zgłębić. Pani doktor Hanna Karaś, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I pan Andrzej Wronka. Dziękujemy panu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jeszcze będziemy się umawiali na termin jakiś pewnie sierpniowy, związany też z podobną tematyką. Dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję i do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.